Bardzo często zachęcamy ludzi do czytania Pisma Świętego. Mówimy, czytaj Pismo Święte, tam znajdziesz wszystkie potrzebne odpowiedzi. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ tak wygląda w naszym życiu. Faktycznie, czytając Pismo, znajdujemy w nim wszystkie odpowiedzi na najważniejsze pytania. I dzisiaj nie wyobrażamy sobie funkcjonowania jako chrześcijanie bez karmienia się Bożym Słowem, bez czytania Pisma Świętego. Ale pytanie, jak reagują ludzie na tę naszą zachętę czytania, kiedy mówimy im, czytaj Pismo Święte. Wiele osób zamiast być zachęcona, jest wręcz zniechęcona, a my jesteśmy traktowani jako jacyś kosmici lub dziwacy. Dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie nie rozumieją Pisma. Prawdopodobnie było tak, że chcieli czytać, ale gdy tylko otworzyli Biblię i przeczytali jakiś fragment, to natychmiast odłożyli ją z powrotem na półkę, ponieważ nic nie zrozumieli. Więc ich doświadczenie z Pismem Świętym jest negatywne. To nie znaczy, że są głupi, to nie znaczy, że nie potrafią zrozumieć, że nigdy nie zrozumieją, że to nie znaczy, że są gorsi. Po prostu mają negatywne doświadczenie Pisma Świętego, a ty, kiedy mówisz im, czytaj Pismo Święte i wszystko będzie załatwione, to jesteś dziwakiem dla nich, tak? Bo ich doświadczenie jest zupełnie inne od twojego doświadczenia. Czy spotkałeś się kiedykolwiek z taką reakcją ludzi? A może sam tak zareagowałeś na kogoś, kto zachęcał cię do czytania Pisma Świętego? Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy się przyjrzeli historii człowieka, który czytał Pismo, ale go nie rozumiał. I ta historia to lekcja dla nas, abyśmy mogli lepiej zrozumieć osoby, które nie rozumieją Biblii. Jest to lekcja, która ma nam pokazać, jak możemy właściwie zachęcać ludzi do czytania i pomóc im w zrozumieniu tekstu Pisma Świętego. Natomiast dla osób, które sparzyły się, w cudzysłowie, które mają negatywne doświadczenia z czytaniem Biblii, to niech ta historia będzie pouczeniem i zachętą, by się nie poddawać i czytać Boże Słowo. I przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich 8 rozdziału. I będą to wersety od 26 do 40. Dzieje Apostolskie 8 rozdział. Wersety od 26 do 40. Jest to historia Filipa i dworzanina królowej Etiopii. Tutaj mam, tam tekst się będzie wyświetlał. A anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. To jest Boże Słowo. Czy rozumiesz to, co czytasz? Takie pytanie zadał Filip, słysząc eunucha, który czytał na głos fragment Księgi Izajasza. Więc ten fragment, ta historia przedstawia nam pewnego człowieka, eunucha, kastrata. Widać, że jest to człowiek, który ma wysoką pozycję na dworze królowej etiopskiej. Ma też ogromną odpowiedzialność, ponieważ zarządza jej wszystkimi skarbami. Ale też widzimy, że jest to człowiek religijny. Tak? Przybył do Jerozolimy, przebył ogromny dystans, żeby modlić się. Ponieważ na tym etapie dziejów apostolskich Ewangelia jeszcze nie dociera do pogan, więc trzeba założyć, że ten eunuch nie jest poganinem. Prawdopodobnie może to być Żyd z pochodzenia, a jeśli nie Żyd, to może to być prozelita, czyli osoba, która przeszła na religię mojżeszową, która zmieniła wiarę i stała się wyznawcą religii Mojżesza. Dlatego też przybył do Jerozolimy, aby się modlić. Dlatego jest w posiadaniu pism Starego Testamentu, dlatego też je czyta. W związku z tym, że jest prozelitą, to poniekąd jest traktowany jak Żyd. I tutaj pojawia się problem, prawda? Czyta pisma, ale ich nie rozumie. I zastanówmy się, co to znaczy, że ich nie rozumie. Przeczytał fragment 53 rozdziału Księgi Izajasza. Więc można powiedzieć, że eunuch rozumie, o czym ogólnie ten fragment mówi. Prawda? On rozumie słowa, które są tam zawarte i pewną ogólną treść, ogólne przesłanie rozumie. On nie czyta tego tak, jakby to było napisane w obcym języku. Prawda? Są jakieś literki, on to poskładał słowa, ale ponieważ nie zna tego języka, to nie ma żadnej korzyści, bo nie rozumie. Albo jakby ktoś, kto nie jest muzykiem, kto nie zna nut, to otworzyłby książkę od muzyki i spróbował czytać te nuty. No, nie zrozumie nic, tak? Bo nie zna, więc to nie jest na tej zasadzie. On czyta i rozumie pewną ogólną treść, ale nie rozumie istoty tego fragmentu. Ponieważ jeżeli czytamy Pismo Święte, to wiemy, że są tam treści, które są bardzo jasne do zrozumienia. Nie kradnij na przykład. Tu nie trzeba się jak szczególnie zagłębiać. Nie zabijaj. Bardzo proste. Proste przesłanie, konkretne i zrozumiałe. Nie zabijaj. Więc są w Piśmie Świętym rzeczy, które są proste, ale są też rzeczy, które są trudne, niezrozumiałe. I których, jeśli nie mamy wykładu, to nie zrozumiemy. Jest pewna historia w Starym Testamencie, która może to w jakimś stopniu obrazuje. Faraon, kiedy Józef został sprzedany do niewoli, trafił do Egiptu i siedział w więzieniu i Faraon miał sen. Tak? Śniło mu się, że było 7 tłustych krów, potem przyszło 7 chudych krów, które pożarły te 7 tłustych krów. I zastanawiał się, jaki jest wykład tego snu. I chciał, żeby mu jego kapłani czy tam wróżbiarze wyłożyli mu ten sen, ale nikt nie potrafił. I wtedy pojawił się Józef i mu wyłożył ten sen. Powiedział, co to znaczy. Więc Faraon w pewnym sensie otrzymał proroctwo, którego nie mógł wyjaśnić. I potrzebował kogoś, kto by mu to wyłożył. I Józef, pouczony przez Boga, wyłożył Faraonowi ten sen. W podobnej sytuacji można powiedzieć jest eunuch. Czyta proroka Izajasza i generalnie rozumie, co jest napisane, ale nie wie, o kim jest mowa, o jakiej osobie, do jakiej osoby tyczą się te słowa, te fragmenty, które przeczytał. Nie wie, czy te słowa odnoszą się do proroka Izajasza, czy też do innej osoby. W związku z tym nie wie, jak umiejscowić te słowa. Nie wie, do czego one się odnoszą. Nie wie, jak je zinterpretować. Po prostu nie rozumie, o kim mówi prorok Izajasz. Czy byłeś albo byłaś w podobnej sytuacji? Czy otworzyłeś Biblię z zamiarem jej przeczytania, ale po kilku wersetach ją zamknąłeś i odstawiłeś na półkę? Dlaczego tak zrobiłeś? Czy powodem było to, że nie zrozumiałeś? To nie jest powód do wstydu. Ja miałem takie doświadczenie, zanim stałem się chrześcijaninem. Biblia nie jest łatwą księgą czy książką. Trzeba powiedzieć, że jest trudną książką. Jest zdecydowanie wymagającą lekturą. I kiedy zabieramy się do jej czytania, czy też zachęcamy kogoś do czytania jej, to trzeba powiedzieć, że trzeba przyjąć kilka postanowień odnośnie czytania Pisma Świętego. Pierwsze postanowienie, czy pierwsza rzecz to taka, że nie zrezygnujemy z czytania w momencie, kiedy natrafimy na coś, czego nie rozumiemy. Tak? Że nie zrezygnujemy, kiedy pojawią się trudności, a trudności się pojawią. Tak więc będą się pojawiać nawet często, więc pierwsze postanowienie: nie zrezygnuj, nie rezygnuj, nie poddawaj się, kiedy natrafisz na coś, czego nie rozumiesz, czytaj dalej. Po drugie, musimy postanowić, że nie będziemy jej czytać tylko dla czytania. Tak? Książka kucharska nie jest napisana po to, żeby ją czytać tylko. Książka kucharska ma swój konkretny cel. Ona daje nam różne przepisy po to, żebyśmy mogli ugotować coś. Tak? W związku z tym Biblia działa na tej samej zasadzie. Ona nie jest księgą po to, żeby ją czytać tylko dla samego czytania. Ona mówi konkretne rzeczy i wymaga od nas konkretnej reakcji na to, co mówi. Zmusza nas do określonego działania. Ona wzywa do upamiętania i wiary Ewangelii. Więc musimy właśnie, nie możemy jej czytać dla samego czytania. Po trzecie postanowienie, musimy postanowić, że nie będziemy jej czytać na czas. Tak, jakby to były wyścigi. Kto pierwszy, ten lepszy. Prawda? Kto pierwszy od deski do deski przeczyta Biblię, ten lepszy. Nie, Biblii tak się nie czyta na czas, jakby to był wyścig. Nie, do Biblii nie można przysiąść, prawda, w 3 wieczory i przeczytać ją w 3 wieczory. Ona nie jest przeznaczona do takiego czytania. Raczej jest przeznaczona, żeby czytać ją wolno. Istotą jest, by ją zrozumieć, prawda? Więc nie można galopować, bo jak się galopuje, to się człowiek nie zastanawia nad tym, co czyta. Więc i to prowadzi nas do czwartego postanowienia, jakie musimy mieć, kiedy zabieramy się do czytania Biblii. Czytajmy Biblię tak, żeby ją zrozumieć. Jeżeli nam coś sprawia trudność, możemy, nie mówię, że przeskoczyć, ale zostawić to na razie, iść dalej. Wrócić do tego kiedy indziej, później. Ale czytaj tak, żeby ją zrozumieć, więc są te 4 rzeczy, 4 postanowienia. Nie rezygnuj, nie poddawaj się, kiedy będzie trudno. Drugie postanowienie. Nie czytamy ją dla czytania, prawda? Ona wymaga od nas reakcji. Nie czytamy na czas. Trzecie i czwarte, że czytamy ją po to, żeby ją zrozumieć. Czytamy ją po to, żeby ją zrozumieć. I tak właśnie czytał Pismo Święte ten eunuch. Dotarł do 53 rozdziału Księgi Izajasza. A to nie jest pierwsza księga Biblii. To nie jest pierwszy rozdział Księgi Izajasza. W Biblii hebrajskiej mamy najpierw 5 ksiąg, czyli Torę. 5 ksiąg Mojżesza. A później dopiero są prorocy. I Izajasz nie jest pierwszym z proroków. W związku z tym, zanim dotarł do Izajasza, musiał przejść, ponieważ to był jeden, znaczy nie, to mogło być zwoje różne, ale to nie było tak, że on miał na każdą księgę oddzielny zwój. Ta, na jednym zwoju było kilka ksiąg, więc jeżeli dotarł do Izajasza, to prawdopodobnie, czy musimy założyć, że on przeczytał to, co było wcześniej. A czytając wcześniej Izajasza, na pewno doszedł do miejsc, których nie rozumiał. Wcześniej, czy w innych księgach też doszedł do miejsca, których nie rozumiał. To miejsc, których nie rozumiał, ale czytał dalej. Nie zniechęcał się. Nie czytał dla czytania. Dla niego to było Boże Słowo, które mówiło mu, jak ma praktykować swoją wiarę w Boga. Nie czytał na czas. Czytał, żeby zrozumieć. I cała sytuacja z Filipem pokazuje, że ten człowiek pragnie zrozumieć. On chce wiedzieć, o czym mówi Pismo Święte. Szczerze odpowiada Filipowi na pytanie, że nie rozumie. że nie rozumie tego, co czyta, i zaprasza Filipa, żeby razem z nim jechał i żeby mu wyjaśnił, o kim mówi prorok. Czy pragniesz rozumieć Biblię? Czy pragniesz rozumieć, o kim mówi Boże Słowo, jeżeli nie rozumiesz? Dlaczego eunuch nie rozumie tego, co czyta? Dlaczego eunuch nie rozumie tego, co czyta? Odpowiada sam, ponieważ nikt go nie pouczył. Tym samym daje jasno do zrozumienia, że potrzebuje jakiegoś nauczyciela, w cudzysłowie, który by mu wyjaśnił, o kim mówi prorok. Zatem jeśli czytamy Biblię i nie rozumiemy jej, możemy przyjąć wniosek, że nie rozumiemy jej dlatego, że nikt nas nie pouczył. W związku z tym, żebyśmy rozumieli Biblię, potrzebujemy mieć kogoś, kto by nam wszystko wyjaśnił. Ale tu pojawia się zasadnicze pytanie. Czy jego pouczenia potrzebujemy? Kto ma być tym pouczającym? Czy jego pouczenia potrzebuje eunuch? I patrząc na tekst tak pobieżnie, wydawałoby się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Eunuch potrzebuje Filipa. Albo kogoś, kto pełnił rolę jak Filip. W końcu to Filip, jak mówi werset 35, otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. Przekładając to na dzisiejszy język, czy na dzisiejszą sytuację, można by powiedzieć, że potrzebny jest nam jakiś chrześcijański duchowny. Tak, bo Filip był chrześcijaninem, był też ewangelistą wyznaczonym przez Bóg, w związku z tym można powiedzieć, był w pewnym sensie duchownym chrześcijańskim. Więc wniosek, który się wysnuwa czy nasuwa, jest taki, że potrzebujemy jakiegoś chrześcijańskiego duchownego, który by nam pomógł, który by nam wyłożył, co mówi Pismo Święte. Tak? Tyle, że... To jest podchwytliwe pytanie. Tyle, że prawda jest taka, że eunuch potrzebuje kogoś innego, żeby zrozumieć to, co czyta. Kogo? Mianowicie, kogo potrzebuje? Po śmierci Jezusa uczniowie Jego byli, delikatnie mówiąc, zdezorientowani. Skołowani. Bo nie wiedzieli, co się dzieje generalnie. Jezus umarł, nie wiedzieli, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Mieli wspaniałego Mesjasza, który dokonywał wielkich rzeczy, ale według nich wszystko poszło nie tak, bo go zabili i został złożony w grobie. I pamiętamy, jak Piotr, kiedy Jezus mówił uczniom o tym, że zostanie wydany, że będzie ukrzyżowany, umrze i trzeciego dnia zmartwychwstanie, Piotr go wziął na bok i go upominał, nie przyjdzie do na ciebie. Dlaczego tak mówił? Ponieważ jego rozumienie Zbawiciela, tego, kim jest Jezus, było inne, było niewłaściwe. I wielu Żydów myślało, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, to będzie tym wspaniałym królem, który zasiądzie na tronie Dawida i wyzwoli spod panowania Rzymu, z niewoli. Więc oni, kiedy Jezus umarł, kiedy został złożony do grobu, to uczniowie, delikatnie mówiąc, byli skołowani tym wszystkim i nie wiedzieli, co się dzieje. Nie rozumieli tego wszystkiego, co Pismo mówiło o Jezusie. Stąd też nie wierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. To nie jest tak, że jak czytamy Ewangelię, to że oni byli radośni, prawda, że wierzyli, pełni wiary, tak, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie, odwrotnie było. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. Dopiero kiedy Jezus im się pojawił, kiedy go zobaczyli, wtedy dopiero się zmieniło. Ale kiedy Jezus powstał z martwych, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami i jadł przy nich, to Łukasz pisze nam w swojej Ewangelii, że wtedy Jezus otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Jezus otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wcześniej nie rozumieli, co Pisma mówią o Jezusie. Ale po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus spotkał się z uczniami, otworzył im umysły. Dał im zrozumieć Pisma. Filip czegoś takiego, choćby chciał, nie mógł uczynić, ponieważ był tylko człowiekiem. Nie był do tego zdolny, nie miał takiej mocy. Więc tak naprawdę ten eunuch potrzebuje pomocy Boga w zrozumieniu pism. Każdy człowiek, który chce rozumieć pismo, musi wiedzieć, że potrzebuje pomocy Boga, żeby je właściwie zrozumieć. Jeżeli uważnie popatrzymy na tę historię, to zobaczymy, że to tak naprawdę Bóg kieruje Filipa do tego człowieka, do tego eunucha. Anioł Pański kazał mu iść konkretną drogą. Duch Święty kazał mu podejść i przyłączyć się do wozu eunucha. Filip oczywiście pokazał różne wersety, które mówią o Jezusie, powiedział dobrą nowinę o Jezusie, ale to musimy pamiętać o tym, że to Bóg zaaranżował tą całą sytuację, to Bóg pokierował, postawił Filipa w tym miejscu, w jakimś konkretnym celu. Więc Filip jest tu tylko narzędziem w rękach Boga, ponieważ cała sytuacja opiera się na Bogu. To Bóg sprawił, że ten eunuch zrozumiał pismo właściwie. To Bóg otworzył jego umysł, aby mógł zrozumieć pisma. To nas prowadzi do kolejnego pytania. Ale skąd możemy wiedzieć, że eunuch zrozumiał właściwie pismo? Skąd możemy wiedzieć, że Bóg otworzył mu umysł, aby mógł je zrozumieć? Prawda? Dzisiaj mamy wielu chętnych, jedni są nawet w takiej organizacji specjalnej, którzy chętnie wyjaśniają ludziom, o czym naucza Pismo Święte, o czym naucza Biblia. Skąd mamy wiedzieć, czy na przykład my, tak? Czy na przykład my nauczamy właściwie? Skąd to rozpoznać? Jest to bardzo ważne pytanie, myślę. Więc zobaczmy, co tekst nam mówi. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Co się wydarzyło? Filip mówił o Jezusie, a eunuch uwierzył. Uwierzył w Jezusa Chrystusa i przy najbliższej nadarzającej się okazji dał wyraz swojej wierze poprzez to, że dał się ochrzcić, że został ochrzczony. Nastąpiła też zmiana w sercu tego człowieka. Tekst mówi, że radując się, jechał dalej swoją drogą. Z czego tak się radował? Z przebaczenia grzechów, jakiego doświadczył, ze zbawienia, jakie otrzymał. Kiedy człowiek doświadcza odkupienia, to jednym z efektów, ze skutków jest radość. Co takiego ten eunuch zrozumiał? Zrozumiał, że fragment Księgi Izajasza, który czytał, odnosi się do Jezusa. Zrozumiał, że całe Pismo Święte wskazuje na Jezusa. Zrozumiał, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ponieważ jest Synem Bożym. Zrozumiał dobrą nowinę, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników. Zrozumiał, że Jezus jest najważniejszą kwestią, jaką powinien zrozumieć z Pisma Świętego. To jest to, co zrozumiał eunuch. On nie tylko zrozumiał, kim jest Jezus, on w Niego uwierzył. Uwierzył w Jezusa z całego swojego serca i dlatego zapragnął zostać ochrzczonym. W ten sposób dał wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy zrozumiał właściwie? Czy Bóg otworzył mu umysł? Jezus powiedział bardzo ważną rzecz w Ewangelii Jana. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. To znaczy, że nikt nie może przyjść do Jezusa w wierze w Niego bez wcześniejszej interwencji Boga. Nikt nie może uwierzyć w Jezusa jako Syna Bożego, jeśli wcześniej Bóg go nie pociągnie. Bóg musi pociągnąć człowieka, żeby ten mógł przyjść do Jezusa. żeby mógł właściwie zrozumieć, kim jest Jezus i żeby mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli sprawił to Bóg, tak, jeżeli widzimy, że to, że eunuch uwierzył, to sprawił Bóg, a że sprawił to Bóg, to znaczy, że eunuch zrozumiał właściwie. Nie ma mowy o pomyłce. On zrozumiał to, co jest najistotniejsze w Piśmie Świętym i zrozumiał właściwie, ponieważ uwierzył w Jezusa Chrystusa. Stąd możemy wiedzieć, że właściwe zrozumienie Pisma prowadzi do wiary w Jezusa Chrystusa. A gdy ktoś mówi, że rozumie Pismo, ale nie wierzy w Syna Bożego, to tak naprawdę nic nie rozrozumiał. Nic nie rozumie, nie rozumie właściwie. Ponieważ właściwe zrozumienie, to zrozumienie, które daje Bóg, prowadzi do wiary w Jezusa Chrystusa. Więc Biblia jest wspaniałą księgą, ale nie jest łatwą księgą. Jest trudna. Jej wspaniałość polega na tym, że jest to Boże Słowo. I warto ją czytać, ponieważ znajomość Pisma może obdarzyć człowieka mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Znajomość Biblii nie zbawia. Tak? Znajomość Biblii nie zbawia. Ale bez Słowa Bożego, bez Ewangelii nie możemy być zbawieni. Tak jak ten eunuch potrzebował usłyszeć wszystko, co się odnosi do Jezusa Chrystusa i wtedy dopiero uwierzył. Wszystko ze Słowa Bożego. Tak samo i my potrzebujemy słyszeć Ewangelię, potrzebujemy widzieć, co Pismo mówi na temat Jezusa, żeby uwierzyć w Niego. Dlatego czytaj Pismo Święte. Nie zniechęcaj się, że nie rozumiesz, co czytasz. Czytaj po to, żeby zrozumieć. Czytaj małe fragmenty, zastanawiaj się, co one znaczą. Na początku na pewno będzie ci trudno, ale praktyka czyni mistrza. To jest jak z nauką czytania. Dziecko zaczyna od pojedynczych literek, łączy je w sylaby, później te sylaby łączy w wyrazy. Zaczyna czytać sylabami, by w końcu czytać całe wyrazy, ale ile czasu musi upłynąć, zanim będzie czytać biegle? Ile czasu musi poświęcić na czytanie, żeby czytać płynnie? Tak samo jest z Biblią. Wymaga czasu i praktyki. Więc warto poświęcić jej czas. Czytając Biblię, pamiętaj, że wszystko, co tam jest napisane, jest ważne i potrzebne nam. Ale jedne rzeczy są ważniejsze od innych. To, jaką długość miała Arka Przymierza, to było ważne. To było ważne, niewątpliwie. Ale to, jak człowiek może pojednać się z Bogiem i mieć życie wieczne, jest dużo ważniejsze od tego, jaką długość miała Arka. Możemy nie pamiętać, jaką długość miała Arka Przymierza. Jeżeli tego nie będziemy wiedzieć, to nie ma wpływu na naszą wieczność. Ale jeżeli nie będziemy wiedzieć, nie będziemy rozumieć i wierzyć, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników, to konsekwencje tego są wieczne. Więc są rzeczy, które są ważniejsze, czy najważniejsze, które powinniśmy rozumieć i wiedzieć, i wierzyć w nie. Więc Chrystus jest tą najważniejszą kwestią, jest najważniejszym wątkiem Pisma Świętego. W związku z tym kluczowe jest, aby właściwie rozumieć, kim On jest. Bo jeżeli nie będziemy rozumieli, jak wyglądały szaty kapłańskie, niewiele stracimy. Niewiele stracimy. Ale jeśli właściwie nie zrozumiemy, kim jest Boży Syn, to nasza wieczność staje pod znakiem zapytania. Dlatego pierwszą rzecz, jaką musimy zrozumieć, to osoba Jezusa Chrystusa. Jeśli nasze zrozumienie prowadzi nas do wiary w Niego, to znaczy, że wtedy nasze zrozumienie jest właściwe. Zrozumieliśmy to tak, jak zamierzył Bóg. A jeśli nasze zrozumienie osoby Jezusa nie prowadzi nas do wiary w Niego, do całkowitego poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi, to nasze zrozumienie ma braki. Jeszcze nie jest to właściwe zrozumienie. Ostatnią rzecz trzeba pamiętać. Żeby właściwie zrozumieć Biblię, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, potrzebujesz pomocy Boga. Biblia jest Bożym Słowem. Proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym, mówi Piotr. Dlatego Proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie można sobie wziąć Pismo i zinterpretować jak się chce. Proroctwo pochodziło od Boga. Więc On jest autorem i On zna najlepszą, czy właściwą, jedyną interpretację tego słowa. Więc jeśli nie rozumiesz, co czytasz, przyjdź do Boga w modlitwie i zawołaj do Niego, aby Ci pomógł. Proś, aby otworzył Twój umysł, żebyś mógł zrozumieć Pisma. Żebyś mógł zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus. Ponieważ tylko On może pociągnąć Cię i sprawić, że przyjdziesz do Jezusa w wierze. Czy wierząc w Niego, że On jest Zbawicielem grzeszników. Więc jeżeli zachęcamy kogoś do czytania Pisma Świętego, to pamiętajmy o tym, że ta osoba prawdopodobnie nie zrozumie tego, co czyta. Prawdopodobnie nie zrozumie tego, co czyta. W związku z tym starajmy się wyjaśnić albo wskazać na to, co najważniejsze w Piśmie. Bądźmy jak ten Filip, który zwiastował dobrą nowinę, począwszy od ustępu Pisma, na którym utknął eunuch. Oferujmy coś więcej niż tylko czytaj Pismo, a wszystko będzie dobrze, tak? Oferujmy coś więcej. Oferujmy pomoc w jego czytaniu, pamiętając, że Jezus jest najważniejszą prawdą Pisma, jaką człowiek musi zrozumieć. Ale pamiętajmy też, że ostatecznie to Duch Święty daje właściwe zrozumienie człowiekowi, a nie my. Filip był narzędziem. I my też bądźmy takim narzędziem i wyjaśniajmy ludziom, co mówi Pismo Święte. Co mówi o Chrystusie, bo to jest najważniejsza rzecz, którą potrzebują rozumieć i którą potrzebują wierzyć. Także mam nadzieję, że to będzie pomocne dla nas. Pomódlmy się.